Mówi Paryż RFI, dzień dobry, piątek, 23 dzień stycznia, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Rosuchowiczem, także autorem magazynu Wydarzeń Europejskich Euranet, w którym mowa jest o dyrektywie Komisji Europejskiej w sprawie choroby nowotworowej. Piotr Rosuchowicz jest także autorem magazynu naukowego Eureka, w którym mówić będzie o samolotach przeznaczonych na złom. Prasę piątkową przejrzeli Agnieszka Kumory i Stefan Rieger, również autor felietonu Postscriptum, który będzie traktował o roku Darwina. W felietonie poświęconym sprawom gospodarczym Piotr Błoński zajął się fatalnymi prognozami gospodarczymi, jakie postawiła w poniedziałek Komisja Europejska. Natomiast Anna Rzeczycka w piątkowym spotkaniu z filmem opowiada o retrospektywie 80 lat twórczości Daniel Dereux. Zaprosimy Państwa także do wysłuchania audycji z cyklu Mija Tydzień, przygotowanego przez naszych kolegów z redakcji dla Zagranicy Polskiego Radia. Audycję realizuje Lina, której od strony technicznej sekunduje Toni. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości dnia. Następnie skrót najważniejszych wydarzeń. W Warszawie Sejm nalega na prezydenta Kaczyńskiego, by ratyfikował traktat lizboński. Większość parlamentarna opowiada się za wprowadzeniem wspólnej waluty euro. W Hadze rozpoczął się proces byłego serbskiego wojskowego i szefa policji oskarżonego o zbrodnie wojenne i o ludobójstwo w czasie operacji w Kosowie. W Ruandzie ujęto przywódcę rebeliantów Tutsi działających na terytorium Demokratycznej Republiki Konga. Liczne francuskie filmy otrzymały nominacje do Oscarów. Prezydent Francji Sarkozy zapowiada dofinansowanie prasy. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania dziennika RFI z Paryża. W Warszawie Sejm wezwał prezydenta Lecha Kaczyńskiego do jak najszybszego ratyfikowania traktatu lizbońskiego. Kaczyński odmawia, twierdząc, że odrzucili w ubiegłym roku w czerwcu Irlandczycy i że będzie czekał na przyjęcie przez nich traktatu. Do tego momentu nie podpisze go. AFP przypomina, że przyjęta większością głosów Platformy Obywatelskiej uchwała ma znaczenie czysto symboliczne, gdyż ostateczny głos i tak należy do prezydenta Rzeczpospolitej. Rzecznik Lecha Kaczyńskiego oświadczył, że prezydent nie zmieni swojego stanowiska i że poczeka na Irlandię, która obiecała partnerom z Unii Europejskiej rozpisanie nowego referendum w tej sprawie do listopada tego roku. W Sejmie debatowano także na temat wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty. Za przystąpieniem do strefy euro opowiedziały się Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Klub Lewicy, który uważa, że sprawa wejścia Polski do euro jest kluczowa dla polskiej gospodarki. Natomiast Koło Poselskie Socjaldemokracja Polska Nowa Lewica uważa, że jest za wcześnie, aby podawać jakieś konkretne daty i że w tej sprawie należy rozpisać referendum. Unia Europejska zwróciła się do byłego premiera Finlandii, Martiego Ahtisaariego, by ten pomógł Słowenii i Chorwacji w rozwiązaniu ich sporu o przebieg granic między obydwoma państwami. Sprawa ta opóźnia przyjęcie Chorwacji do Unii Europejskiej. W czasie grudniowej konferencji Unia-Chorwacja Słowenia zgłosiła swoje weto, wstrzymując negocjacje dotyczące przyjęcia Chorwacji i oskarżyła władze w Zagrzebiu, że wprowadzają w błąd Brukselę, przedstawiając fałszywe dokumenty dotyczące ich sporu. Komisarz do spraw poszerzenia Unii, Olli Rehn, oświadczył, że słoweńsko-chorwacki spór graniczny jest nie tylko problemem obydwu zainteresowanych stron, lecz także stał się problemem europejskim. Bruksela zapowiedziała również, że od poniedziałku zaostrza sankcje wobec Zimbabwe ze względu na łamanie praw człowieka przez rząd Roberta Mugabe i ze względu na ogólną sytuację polityczną w tym kraju. Słuchają Państwo Paryża RFI. Do tragedii doszło w Termonde na północy od Brukseli, gdzie do miejscowego żłobka wtargnął uzbrojony w nóż osobnik i zamordował dwoje dzieci oraz jedną z pracownic. 10 innych dzieci zostało rannych, w tym stan kilkorga określono jako poważny. Obrażenia odniosły także 3 osoby dorosłe, pracownicy z żłobka. Osobnika, który twarz pomalował na biało-czarne pasy, ujęła policja, gdy próbował uciec na rowerze z miejsca tragedii. Według belgijskiej prasy szaleniec uciekł z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Jednak informacji tej nie potwierdziły źródła oficjalne. Według naocznych świadków tragedia rozegrała się w ciągu kilkunastu sekund. Dochodzenie prowadzi miejscowa policja. W Tallinie poinformowano, że po latach lodowatych stosunków estońsko-rosyjskich obydwie strony postanowiły przełamać lody i prowadzić regularne konsultacje polityczne. Strona estońska widzi w tym ogromny krok naprzód na drodze do polepszenia relacji między Estonią a Rosją, która utrzymuje, że władze estońskie prześladują mieszkającą w Estonii ludność pochodzenia rosyjskiego. W Waszyngtonie prezydent Barack Obama zapowiada szybkie kroki mające na celu przeciwdziałać skutkom kryzysu. Chiny zaprzeczają wysuwanym przez Obamę sugestiom, jakoby Pekin manipulował chińską walutą, aby osiągnąć korzyści w handlu międzynarodowym. Słucham Państwo Paryża RFI. północno-zachodnim Pakistanie 8 osób zginęło w wyniku ataku rakietowego, jak się przypuszcza, przeprowadzonego przez armię amerykańską. Wśród ofiar jest 5 cudzoziemskich najemników Al-Kaidy i 3 osoby cywilne spośród miejscowej ludności. Najprawdopodobniej pocisk został wystrzelony z samolotu bezzałogowego. Od sierpnia ubiegłego roku ten rejon Pakistanu był celem co najmniej 25 ataków rakietowych, co spowodowało oficjalny protest ze strony władz pakistańskich, bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych w walce z terroryzmem. Północno-zachodnia część kraju w pobliżu granicy z Afganistanem uchodzi za bastion Al-Kaidy i związanych z nimi talibów przeprowadzających ataki na oddziały afgańskie i na siły pokojowe na terytorium Afganistanu. Był to pierwszy atak na cele w tych okolicach w Pakistanie, przeprowadzony od chwili, gdy obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych przejął Barack Obama. W Hadze przed Międzynarodowym Trybunałem rozpoczął się proces 60-letniego byłego serbskiego generała Vlastimira Georgievicza, oskarżonego o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Kosowie. Zarzuca mu się udział w zamordowaniu kilkuset Albańczyków i deportacji kolejnych 800 tysięcy mieszkańców pochodzenia albańskiego z Kosowa. W tym czasie Georgievicz pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i szefa policji. Dobrowolnie brał udział w operacjach mających na celu zastraszenie i wypędzenie Albańczyków z Kosowa, w zabójstwach, deportacjach i prześladowaniach seksualnych miejscowych kobiet. Trybunał zarzuca mu także zachęcanie oddziałów serbskich do plądrowania domów Albańczyków i do grabieży. Georgievicza aresztowano w Czarnogórze w czerwcu 2007 roku. Twierdzi, że jest niewinny zarzucanym mu czynom. Ma to być 5. i ostatni proces w sprawie osoby oskarżonej o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Kosowie. W Rwandzie zatrzymany został przywódca kongijskich rebeliantów z plemienia Tutsi, Laurent Nkunda. Rwandyjscy żołnierze w liczbie 3,5 tysiąca w ramach umowy z rządem w Kinszasie prowadzą od wtorku na terenie Demokratycznej Republiki Konga operację wojskową. Ma ona na celu rozbrojenie bojówek rwandyjskich innej grupy plemiennej Hutu. Laurent Nkunda, od roku 2004 kierujący rebelią Tutsi na wschodzie kraju, próbował się oprzeć połączonym siłom Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, działającym na terenie wschodniego Konga, poinformowało dowództwo sił połączonych. Według rządów obu krajów operacja ma ustabilizować sytuację we wschodnim Kongu, gdzie w ubiegłym roku rozpoczęła się ofensywa rebeliantów Tutsi, wrogów rwandyjskich bojowników Hutu. Aresztowany generał pod koniec zeszłego roku dowodził ofensywą swoich bojowników na północy Konga w prowincji Kiwu. W walkach zginęło wiele osób, a 250 tysięcy, ćwierć miliona w panice uciekło ze swoich domów. Władze w Kinszasie i Organizacje Obrony Praw Człowieka oskarżają oddziały Nkundy o zbrodnie wojenne, masowe zabójstwa, gwałty, tortury i o najmowanie dzieci na żołnierzy. Ich działania zrodziły obawy, iż w tej części Afryki ponownie może dojść do wojny na pełną skalę. W wojnach, ludobójstwach, rebeliach i zbrodniach na tle etnicznym od roku 1998 zginęło w Demokratycznej Republice Konga ponad 5 milionów osób. Słucham Państwo, Paryża, RFI. Francuzi nie będą mieli się czego wstydzić na tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Są licznie reprezentowani. Niskobudżetowy film Klasa w reżyserii Laurenta Canteta, laureat ubiegłorocznej Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes, został nominowany w kategorii filmów zagranicznych. Klasa opisuje codzienność nauczyciela paryskiego gimnazjum, który próbuje dotrzeć z literaturą do młodocianego audytorium. Inną szansą na legendarną statuetkę będzie nominacja Aleksandra Desplata za muzykę do filmu Ciekawy przypadek Benjamina Batona. Film w reżyserii Davida Finchera z Bradem Pittem i z Kate Blanchett w rolach głównych to niesamowita historia człowieka, który urodził się jako starzec i z każdym rokiem młodniał. Scenariusz jest adaptacją noweli Scotta Fitzgeralda. Ze swymi 13 nominacjami Ciekawy przypadek Benjamina Batona konkuruje pod względem liczby nominacji z gigantem kina amerykańskiego Titanikiem, który nominowany był w 14 kategoriach. Po sukcesie obrazu Philippa Poulet-Villarda w 2008 roku inny francuski film krótkometrażowy przykuł uwagę organizatorów w roku 2009 w tej kategorii. Jest to Manon na szosie, film Elisabeth Marais i Oliviera Ponta, historia kobiety rannej podczas jazdy na rowerze, której myśli krążą między życiem a śmiercią. Do Oscara za krótkometrażowy film animowany startuje obraz realizowany przez studentów szkoły Gobelin w Paryżu pod tytułem Octapody, opisujący ucieczkę dwóch ośmiornic pod noża kucharza w szalonej gonitwie ulicami miasta. Wcześniej przed Oscarami rozdane będą Cezary, francuskie nagrody w dziedzinie kinematografii. Do walki o to trofeum wstanie 7 filmów, w tym wcześniej wspomniana Klasa, która obok Mesrine, Jean-François Richeta ma najwięcej nominacji.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział pomoc finansową państwa dla prasy pisanej w wysokości 600 milionów euro. Pomoc tę rozłożono na 3 lata. Głowa państwa francuskiego uczyniła to podczas stanów generalnych prasy. W opublikowanej przy okazji tzw. Zielonej Księdze zawartych jest 90 propozycji prezydenckich, jak wyciągnąć francuską prasę pisaną z dołka, w którym obecnie się znajduje. Oprócz zapowiadanej pomocy finansowej prezydent widzi rozwiązanie w szerszym niż dotychczas stosowaniu przez prasę pisaną internetu, w ułatwieniu procesu dystrybucji gazet, w ponownym przenegocjowaniu systemu druku tych gazet, w ulepszeniu deontologii dziennikarskiej, w odpowiednim opłacaniu praw autorskich oraz w prawidłowym systemie abonamentowym. Główny Związek Zawodowy Dziennikarzy, SNG, wyraził w specjalnym komunikacie zadowolenie z faktu, że Nicolas Sarkozy opowiedział się za uczciwą równowagą w prasie między wydawcami a redakcjami. Koalicja Związkowa SNG i komunistycznego CGT uważa, że Sarkozy w swych propozycjach raczej zwrócił się ku wydawcom. Zdaniem tego związku pomoc, jaką szef państwa francuskiego zapowiedział dla wydawców internetu, jest pozytywna.
W Paryżu odbyła się manifestacja, której uczestnicy protestowali przeciwko planom zamknięcia 6 redakcji językowych RFI, w tym audycji w języku polskim. Pracę miałoby stracić 206 osób. Posłuchajmy reportażu z manifestacji.
RFI, Bamako, on est là! RFI, Kinshasa, on est là! RFI, Kinshasa, on est là!
Dzięki RFI jesteśmy na całym świecie, od Bamako po Berlin, od Kinshasy po Warszawę. Takie było przesłanie powtarzane przez cały szlak marszu manifestacji z udziałem 500 osób. To dużo, jeśli się weźmie pod uwagę, że jest to ponad połowa pracowników Radia France International. Szli technicy, realizatorzy audycji, dziennikarze, delegacje z drugiego programu francuskiej telewizji i ze związków zawodowych pracowników mediów. Przypominano, że likwidacja audycji w 6 językach, w tym polskim, to zamknięcie okna, przez które ludzie mówiący nimi mieli okazję poznać nie tylko kulturę francuską, ale także francuski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe, często nierozumiany nad Wisłą czy nad Szprewą. Francuską mentalność, która tak zaciekle broni się przed lawiną anglosaskiej kultury. To także szansa na promowanie atrakcji turystycznych Francji wśród ludzi, którzy są frankofonami, ale niekoniecznie mówią po francusku. A przecież turystyka to potężny dział gospodarki. Na trasie manifestacji, która wyruszyła od mostu Alma w kierunku Pól Elizejskich, głośniki nieustannie przypominały tę prawdę o docieraniu Francji do ludzi na świecie, nie mówiących po francusku.
Republikański wygrał więc kandydat demokratów Barack Obama.
Dwa irondy artyszy on wykładary roku sztordo tym rokiem
RFI partout!
Sintoniza Radio France International, una transmisión desde París hacia toda América Latina. Es la medianoche en la capital francesa, miércoles 21 de enero.
Pardon, je ne parle pas français.
Przemarszowi przyglądali się przechodni i pracownicy luksusowych sklepów przy Avenue Montaigne, turyści i kierowcy samochodów zablokowanych przez manifestację. A tak demonstrujący pracownicy RFI zareagowali na przypomnienie słów prezydenta Sarkozy'ego o determinacji władz w krzewieniu kultury francuskiej. Władze nie zgodziły się, aby manifestacja dotarła pod Pałac Elizejski. Skończyło się na barierce ustawionej przed Champs-Élysées przez ubranych od stóp po tarcze w sprzęt bojowy oddziałów policji CRS.
RFI, Bamako, on est là! RFI, Kinshasa, on est là! RFI, Kinshasa, on est là!
Był to reportaż z manifestacji przeciwko zamknięciu 6 redakcji językowych, w tym Polski. Manifestacja miała miejsce we czwartek, a w piątek na posiedzeniu Rady Zakładowej Radia France International podjęto decyzję wkroczenia na drogę sądową, aby zapobiec realizacji planu socjalnego przewidującego likwidację 206 miejsc pracy. I to były wiadomości właśnie RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Piątkowe gazety przeczytały poranna, przeczytała Agnieszka Kumor, Ale Monda, Stefan Riger. Posłuchajmy.
Front. Prąd niezadowolenia rośnie. Takim oto militarnym sloganem lewicowy dziennik Libération nazywa rozczarowanie części francuskiego społeczeństwa wobec szerokich reform zainicjowanych przez prezydenta Sarkoziego. Le Figaro zauważa pierwsze oznaki recesji w Wielkiej Brytanii. Swoje wnioski wysnuwa m.in. na podstawie fali powrotów brytyjskich obywateli, właścicieli posiadłości zakupionych we Francji. Drugim tematem prawicowej gazety jest polityka zagraniczna nowej administracji amerykańskiej. La Croix opisuje remedium na kryzys tych spośród Francuzów, którzy nie czekając na bezrobocie zmienili zawód. W Lotaryngii wychodzą im naprzeciw, mnożąc ułatwienia w przekwalifikowaniu się. Czy inni zdążą przed końcem kryzysu? Frustracja w społeczeństwie francuskim jest normą, ale tym razem norma przekroczyła czerwoną kreskę. Rośnie liczba niezadowolonych w środowiskach szpitalnictwa psychiatrycznego, na uniwersytetach, wśród pracowników naukowych, sędziów, wśród nauczycieli, wśród ludzi teatru, dziennikarzy, że wymienimy tylko niektórych. Dziennik Libération dotarł do sygnatariuszy dość nietypowego apelu, 20 tysięcy dotychczas podpisanych nazwisk, w którym przedstawiciele różnych kategorii zawodowych protestują przeciwko przykładaniu miary rynkowej do wszystkich sektorów życia publicznego i społecznego. Jak twierdzi jedna z zapytanych osób, profesor na Uniwersytecie Paris 13, naszą autonomię gwarantowały instancje kolegialne. Częściowo wybrane reformy podjęte przez obecny rząd dążą do ich likwidacji na rzecz większej konkurencyjności uczelni. Nie myśli się jednak o współpracy uniwersytetów. Ewaluacja wyników staje się środkiem kontroli administracyjnej miast, dawać możliwość poszerzenia wiedzy. Obawiamy się politycznego sterowania badaniami, przykładania do nich jedynie systemu utylitarności. Wszystko jedno, czy jest zimno, czy też wilgotno, Nicolas Sarkozy poczuje proch w powietrzu, pisze Laurent Geoffrin we wstępniaku gazety. Normalnie w czasach kryzysu ludzie kładą uszy po sobie, są zaniepokojeni przyszłością, wycofani, smutni. Jest w społeczeństwie francuskim zjawisko polityczne, które nie wyszło od jego wybranych przedstawicieli w parlamencie, ani od liderów partyjnych, czy central związkowych. To fenomen oddolny, wyszły z łona o społeczeństwo obywatelskiego. I z tego względu wart jest głębszej refleksji, czytamy w artykule Laurent Geoffrin. Można wątpić w ten czy inny sens przedstawionych argumentów, lecz główny sens tej inicjatywy nie podlega wątpliwości. Chodzi o generalny sens polityki wewnętrznej, o wartości, które są źródłem poczucia godności Francuzów. Chodzi także o nasze ideały, nas, dziennikarzy Libération, dlatego publikujemy dzisiejszy tekst apelu. Obama kreśli priorytety swej polityki zagranicznej. To dziennik Le Figaro przygląda się kilku dekretom prezydenta i temu, co nazwał on inteligentną dyplomacją Ameryki. Ameryka nie torturuje. Takim komentarzem opatrzył szef w Białym Domu swój dekret o zamknięciu więzienia w Guantanamo. Prezydent dąży do przywrócenia Stanom Zjednoczonym przywództwa w świecie. Jego zdaniem droga nie może wieść inaczej, jak przez powrót do wartości, które złożyły się na ich fundamenty. Raczej dyplomacja niż użycie siły, to kolejny slogan widoczny jest już w nominacji dwóch wysłanników specjalnych w dwóch najgorętszych regionach. 68-letni Richard Holbrook, były ambasador USA przy ONZ-cie, architekt porozumienia z Dayton, kończącego wojnę w byłej Jugosławii, został oddelegowany do polityki amerykańskiej w Afganistanie i Pakistanie. 75-letni George Mitchell, były senator, który pracował nad układem pokojowym w Irlandii Północnej, dostał nie mniej rajcowny kawałek, a mianowicie Bliski Wschód. Nominację obu panów ogłosiła we czwartek Hillary Clinton, szefowa dyplomacji. Jak prezydent podejdzie do konfliktu izraelsko-palestyńskiego i do Afganistanu? To kolejne delikatne pytanie, snuje refleksję Laure Mandeville w Le Figaro. Wydaje się, że nowa administracja będzie chciała oprzeć się na autonomii palestyńskiej, ale jej prezydent Mahmoud Abbas ma bardzo ograniczone wpływy w strefie Gazy. Umocniła się pozycja Hamasu. Afganistan wydaje się również niepewny. Tam nigdy żadna obca potęga nie zdołała postawić na swoim, nawet w roli arbitra. Decydując się na pozycję światowego lidera, Ameryka musi brać pod uwagę możliwość porażki. Czytamy w Le Figaro.
Radio France Internationale.
Nic
absolutne nic, bezwzględne zero, do kwadratu za jedne 2,5 euro z weekendowym suplementem nicości w technikolorze. Oto piątkowe oblicze Le Monde, jeśli nie liczyć rysunku z pierwszej strony, na którym niezastąpiony Plantu odmalowuje Baracka Obamę w barwach Herkulesa, czyszczącego augiaszowe stajnie po George'u Bushu. Guantanamo, więzienia CIA za granicą, tortury, impas blisko wschodni, dokąd Obama wysyła George'a Michela, ex-wirtuoza północnoirlandzkiej partytury, i pakistańsko-afgański, gdzie saperem obok generała Petraeusa ma być Richard Holbrooke, tenże sam Holbrooke, który przyczynił się onegdaj do rozminowania Bałkanów. Wszystko to, powiecie, wydarzenia znaczące, by nie rzec epokowe, i może właśnie dlatego chełpiących się swym centrowym umiarem redaktorów Le Monde do tego stopnia aż zatkało, że nie mają na ten temat nic do powiedzenia, a jeśli nawet mają, to ich niemrawy komentarz blednie przy dowolnym cytacie z Obamy, który już drugiego dnia swej prezydentury, jak czytamy w relacji Le Monde, zdanie po zdaniu, z których każde jak brzytwa, odciął się zdecydowanie od ery Busha. Nasze czyny będą równie sprawiedliwe jak nasza sprawa. Etyka ma być podstawą i światłem naszego globalnego przywództwa. Mówię jasno i niedwuznacznie. Stany Zjednoczone nie torturują. Oczywiście łatwiej to wszystko powiedzieć niż zrobić i Obama musi jeszcze przekuć słowa na czyny. Guantanamo zamknięte ma być najpóźniej za rok, co pachnie trochę grą na zwłokę i asekuranstwem, gdyż zawsze jest ryzyko, że wypuszczony pochopnie terrorysta odwdzięczy się zamachem. Z drugiej strony Barack Obama, który do chwili wprowadzenia się do Białego Domu wydawał się wyłącznie przejęty kryzysem gospodarczo-finansowym, natychmiast po objęciu władzy dowiódł, że zna się również na symbolach, naznaczając początek swej kadencji serią mocnych gestów skierowanych do światowej opinii. To nie tylko Guantanamo czy tortury, lecz również pierwszy telefon na Bliski Wschód, którego adresatem był kto? Prezydent palestyński Mahmud Abbas. Izraelczyk Ehud Olmert był dopiero drugi na liście. Mały drobiazg, lecz duży symbol.
Radio France Internationale. Euronet. RFI z Paryża.
Piotr Rosochowicz.
Rak to druga pod względem liczby zgonów przyczyna śmierci w Unii Europejskiej. U kobiet najczęściej występują przypadki zachorowań na raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Spowodowane przez te choroby zgony stanowią aż 32% zejść śmiertelnych. Jeśli chodzi o mężczyzn, zachorowania na raka jelita grubego stanowią aż 11% przyczyn śmierci. Jako że średnia wieku w społeczeństwie ciągle rośnie, liczby te mogą się też znacznie zwiększyć, chyba że przedsięwzięte zostaną środki zapobiegawcze. Unia Europejska już w roku 2003 podjęła wspólne działania mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. O tym, jak HCSP, czyli Haut Conseil de la Santé Publique, czyli po polsku Najwyższa Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, widzi całą tę sprawę we Francji, mówi profesor François Allat, jeden z członków tej komisji.
We Francji mamy duże dysproporcje, jeśli chodzi o częstotliwość występowania zachorowań na raka i śmiertelność w przypadku zachorowania na tę chorobę. W różnych warstwach społecznych różnice te mogą być nawet czterokrotne. Mamy tu do czynienia nie tylko zresztą z dysproporcjami społecznymi, ale także i geograficznymi. Niestety mają one tendencje zwyżkujące, a nie malejące. Dysproporcje te istnieją poza tym w odniesieniu do poziomu wykonywanych badań i poziomu zwrotów kosztów leczenia. Nie tylko zresztą w tych przypadkach. Dysproporcje obserwujemy również w momencie wykrywania zachorowań na raka oraz rozpoczęcia stosowania metod zapobiegawczych. Jeśli dany obywatel znajduje się w trudnej sytuacji socjalnej, to ma inne priorytety, a nie akurat zdrowie, zwłaszcza w momencie, w którym choroby się w ogóle nie odczuwa. Zapobieganie i badania pozwalające na wykrywanie raka skierowane są do ludzi, którzy nie wykazują żadnych objawów choroby. Trzeba zatem podejmować działania w rejonie zamieszkania, działania pierwszego kontaktu, tak aby osoba potencjalnie chora mogła być zmobilizowana do podjęcia działań prewencyjnych, gdyż tak naprawdę to potrzebują one prewencji, chociaż wcale takiej potrzeby nie odczuwają.
Właśnie pojawił się pierwszy raport Komisji Europejskiej w tej sprawie, w 5 lat po wejściu w życie zaleceń badań prewencyjnych. Niestety Komisja stwierdza w nim, że w wielu krajach UE, pomimo znacznych postępów, nadal nie realizuje się wszystkich zaleceń w zakresie zapobiegania występowaniu zachorowań na raka. Co gorsza, we wszystkich krajach należących obecnie do Unii Europejskiej przeprowadzanych jest mniej niż połowa minimalnej liczby badań zaleconej przez Unię Europejską w roku 2003. Opublikowany w Brukseli raport zajmuje się zaledwie tymi 3 przypadkami zachorowań na raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego, co dopiero powiedzieć w przypadku innych odmian raka. Komisarz Europejski do spraw zdrowia pani Andrulla Vassiliou wyjaśnia. W okresie panującej wszechobecnie niepewności finansowej bardziej niż kiedykolwiek musimy dbać o nasze zdrowie. Inwestycje dotyczące wykrywania raka będą opłacalne na dłuższą metę, gdyż zapobieganie zachorowaniom stanowi najbardziej dostępną w chwili obecnej metodę walki z zachorowaniami. W raporcie Komisji Europejskiej stwierdza się, że jedynie 22 państwa należące do Unii posiadają i realizują program systematycznego wykrywania raka piersi. 15 mają taki program, jeśli chodzi o raka szyjki macicy, a zaledwie 12, jeśli chodzi o raka jelita grubego. Jak doprowadzić do poprawy tych statystyk? Raport przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny uczynić wszystko, aby we współpracy z innymi członkami UE zacząć energicznie wprowadzać w życie programy systematycznych badań. I chodzi tu nie tylko o współpracę z bliżej niesprecyzowanymi innymi krajami, ale głównie ze specjalistami i organizacjami zawodowo i z punktu widzenia naukowego tymi zagadnieniami się zajmują. Chodzi też o znaczne polepszenie warunków, w jakich te badania miałyby być przeprowadzane. Należy też rozpatrzyć sprawę wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki, macicy i jelita grubego pod względem ponoszonych kosztów oraz porównania tych kosztów z wydajnością badań. Raport poza ogólną oceną sytuacji w Unii Europejskiej zachęca wszystkie kraje członkowskie do dokładnego stosowania zaleceń z roku 2003. W roku obecnym Komisja Europejska zamierza utworzyć specjalny system partnerstwa paneuropejskiego dotyczący walki z rakiem. Wszyscy naukowcy zajmujący się problemem nowotworów złośliwych i lekarze onkolodzy w UE mają wziąć udział w tym programie, głównie po to, aby wspólnymi siłami walczyć z tą groźną chorobą. Chodziłoby tu głównie o wymianę informacji w odniesieniu do sytuacji zdrowotnej, o zbieranie, analizę i porównywanie danych, o wstępne działania w odniesieniu do prewencji, o zdecydowanie i promocję właściwych działań w odniesieniu do leczenia różnych przypadków raka i o priorytety w badaniach dotyczących walki z rakiem. RFI.
Radio France Internationale.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Prognozy ekonomiczne opublikowane przez Komisję Europejską w ubiegły poniedziałek były zaskoczeniem o tyle, że zawarte w nich wskaźniki spadku gospodarczego w Unii i w konsekwencji wzrostu bezrobocia są nie tylko bardziej pesymistyczne niż w poprzedniej prognozie, ale również bardziej pesymistyczne niż analogiczne wskaźniki publikowane dotąd przez inne źródła, zarówno rządowe, międzynarodowe, jak niezależne. Komisja Europejska zapowiada jednoznacznie na rok bieżący poważną recesję w 19 na 27 państw Unii, w tym we wszystkich jej wielkich gospodarkach. Z pozostałych 8 znaczące tempo wzrostu utrzymać miałyby Słowacja i Polska, odpowiednio 2,7 i 2%, nieco słabsze, poniżej 2%, Bułgaria, Rumunia i Czechy, przy czym i tak oznacza to dla tych państw znaczne spowolnienie dotychczasowego wzrostu. Jeszcze na jesieni Komisja Europejska spodziewała się śladowego wzrostu 0,1% dla całej Unii. Obecnie podaje wskaźnik minus 1,8%, a dla samej strefy euro minus 1,9%. Wynikać to ma, cytuję, ze skutków głębokiego kryzysu finansowego dla gospodarki realnej i towarzyszącego mu spowolnienia aktywności ekonomicznej na świecie, co nie jest wielkim odkryciem. W Europie zaś na recesję wpływają, znowu cytat, zahamowanie popytu światowego, ograniczenie produkcji w przedsiębiorstwach wobec niespodziewanego spadku zamówień oraz utrudnienie warunków ich finansowania przez banki. W niektórych zaś krajach, jak w Hiszpanii i Irlandii, dochodzą do tego skutki korekty na rynku nieruchomości. Koniec cytatów. Słowo korekta jest w tym wypadku słabym odzwierciedleniem istnej katastrofy, jaka na tym rynku w tych krajach nastąpiła. Dalej komisja prorokuje, że sytuacja będzie stale się pogarszać do połowy roku mimo inwestycji publicznych, które będą jedynym katalizatorem wzrostu. Chodzi tu o wielkie plany ożywienia gospodarczego postanowione przez większość rządów. Za to oznaki odbicia się od dna będzie można obserwować już w drugim półroczu. Tymczasem wszystko to odbije się na zatrudnieniu. Wskaźnik bezrobocia w Unii wzrośnie średnio z 7,5 do 8,7% przy sporych różnicach między krajami. Na przykład w Hiszpanii wzrośnie z 11 do ponad 16%, we Francji i w Irlandii z 8% do prawie 10%, a z 5,6 do około 9% w republikach bałtyckich, które należą do krajów, w których tegoroczna zapaść będzie najbardziej dotkliwa. Dla Polski Komisja Europejska przewiduje wzrost bezrobocia z 7,4 do 8,4. Według tych samych prognoz, mimo wspomnianego odbicia się od dna w drugim półroczu, bezrobocie w 2010 roku będzie w Unii jeszcze większe – 9,5%, w tym w strefie euro ponad 10%. Wszystkie te prognozy opierają się na obserwacji dotychczasowej ewolucji makroekonomicznej i na hipotezach skutków planów ożywienia gospodarczego. Co do tych ostatnich, niemal wszyscy są zgodni, że przyniosą one ulgę gospodarce. Natomiast zdania się różnią zasadniczo co do ich rozmiarów, gdyż ich sfinansowanie pociąga za sobą pogłębienie deficytu budżetowego. W strefie euro sięgać on będzie średnio 4% produktu krajowego brutto zamiast owych 3%, które dopuszcza Pakt Stabilności i Rozwoju. Ale na przykład w Wielkiej Brytanii sięgnie 8,8%, a w Irlandii aż 11% produktu krajowego brutto. W strefie euro zwolennikami zwiększania deficytu są Francja, Włochy i Hiszpania. Niemcy w zasadzie przeciwne, angażują jednak w plany ożywienia w sumie 81 miliardów euro. Najostrożniejsze są Czechy, przewodniczące obecnie Unii. Na spotkaniu ministrów finansów ECOFIN czeski minister finansów Miroslav Kalousek zdołał jednak narzucić zobowiązanie do takiego opanowania deficytu, by można było jak najprędzej powrócić na drogę uzdrawiania finansów publicznych. Są pewne granice ożywiania gospodarki przez wydatki budżetowe, mówił. Podkreślaliśmy wielokrotnie konieczność stabilnych finansów publicznych, ciągłości reform strukturalnych i jak najszybszej konsolidacji krajowych budżetów, co zostało zatwierdzone przez ECOFIN.
Radio France Internationale.
Postscriptum, Stefan Eliger. Nie było zapewne w ludzkiej myśli większego przełomu. Nawet przewrót kopernikański był łatwiejszy do przełknięcia, gdyż wstrząsnął jeno dogmatami o naszym miejscu w kosmosie, podczas gdy darwinowska rewolucja uderza w samą istotę naszego jestestwa. Kim jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? Gdzie w tym sens? Do dzisiaj mało kto to przełknął. Jedni się udławili nienawiścią, innym zaś tylko się zdaje, że liznąwszy coś z teorii ewolucji, załatwili sprawę i mogą wrócić do codziennych zajęć i zabobonów. Jest podwójna okazja, aby wziąć się do przepierki. 2009 jest w dwójnasób rokiem Karola Darwina. Urodził się 200 lat temu, 12 lutego, a 150 lat temu ukazało się jego wiekopomne dzieło o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Dla niektórych to najważniejsza księga zachodniej cywilizacji, obok Biblii. Czy one się wzajem uzupełniają, czy raczej wykluczają? Każdemu wedle jego sumienia. Acz sumienie naukowca, jakim był Darwin, rozstrzygnęło spór za niego. Gdy pojął mechanizmy ewolucji, stracił wiarę. W roku swego jubileuszu nieboszczyk paradoksalnie bronić się będzie musiał na dwóch frontach. Jak przystało na szanującego się geniusza, atakowany jest bowiem przez zajadłe pitbule z dwóch przeciwstawnych stron. w krajach flirtujących z teokracją, od USA demokratycznie, przez Polskę zaściankowo, po Imperium Islamu wojowniczo, rywalizuje odpowiednio z Bin Ladenem, z Sodomitą i George'em Bushem o tytuł wroga publicznego numer jeden, przeciw któremu wytacza się ciężkie dzieła kreacjonizmu lub w najlepszym razie lżejsze nieco armatki intelligent design. W krajach o postępowym werbalnie dryfie, jak Francja, wali się z grubej rury w wynalazce cynicznej walki o byt, z której najsilniejsi wychodzą zwycięsko, co prosto wiedzie drogą darwinizmu społecznego i socjobiologii do nazizmu wczoraj, a neoliberalizmu dziś. Kanonada się zaczęła i jeśli czegoś można sobie życzyć w roku 2009, to tego, aby nieuniknionemu przekleństwu kryzysu gospodarczego towarzyszył wreszcie dorodny, zdrowy kryzys umysłowy, zwiastun przełomu. Nie robię sobie większych złudzeń, gdyż siły regresji, mimo Obamy, rosnące mają zaplecze. A poza tym, na co przysięgał Obama, gdy przejmował władzę? Francja wita rok darwinowski wydawniczym fajerwerkiem swych sprzeczności. Nicolas Witkowski z oficyny SEI oferuje wreszcie francuskiemu czytelnikowi pełną wersję autobiografii Darwina, przewracając krytyczne wobec religii akapity, które jego bogobojna żona wolała ocenzurować. Źle nawiedzony historyk André Pichot przypuszcza w kolejnym już nienawistnym dziełku źródła rasistowskich teorii od Biblii po Darwina, frontalny atak na domniemanego wynalazcę naukowej teorii rasizmu, inspiratora eugenizmu, darwinizmu społecznego Spencera, socjobiologii Wilsona i nade wszystko hitlerowskiego delirium. Nie zasługuje to nawet na zmarszczenie brwi, lecz uznał za konieczne pośrednio zareplikować w książce Efekt Darwina filozof Patrick Thore, kierujący we Francji Instytutem Darwina. Eugenistyczno-rasistowski dryf w XX wieku, kult czystości rasy nad człowieka albo siły, najzupełniej były obce twórcy teorii ewolucji. Darwin odczekał 12 lat, gdyż wiedział, że jego teoria to dynamit. Dopiero w 1871 roku w dziełku o pochodzeniu człowieka rozszerzył uniwersalny algorytm ewolucji, wypróbowany na ziębach z Galapagos i potwierdzony na innych gatunkach, na Homo sapiens sapiens, na przekór swym złym uczniom, którzy zdążyli już wystać złą krew z rewolucyjnej teorii, jak właśnie Herbert Spencer, prorok społecznego triumfu silnych nad mięczakami, czy jego własny kuzyn Francis Galton, który oprócz genetyki uznał za stosowne odkryć eugenikę, przyszły fetysz nazistów. Sędziwy czarnoksiężnik nie omieszkał zadbać o przywrócenie, czy raczej gruntowne odnowienie standardów humanizmu. Dobór naturalny nie faworyzuje jeno silniejszych, gdyż słabość może być czynnikiem lepszej adaptacji. Selekcji podlegają nie tylko korzystniejsze warianty morfologii, kły i muskuły, lecz również instynkty, począwszy od sympatii, altruizmu czy solidarności. Ich niezrównane adaptacyjne korzyści natura odkryła na długo przed tym, zanim małpa zeszła z drzewa i wykuła je koślawie z mnóstwem błędów na kamiennych tablicach. Wbrew interesownym egzegetom darwinowskiego przewrotu, widzącym w nim zachętę do eliminacji słabszych, sam Darwin, dowodzi Patrick Thore, oceniał poziom cywilizacji wedle tego, jak słabych chroni. Biednych, kobiety, wariatów, kaleki, więźniów, homoseksualistów, mniejszości takie i owakie, to już może inwentarz naszej ery w półtora wieku później, lecz kryteria są wciąż te same. Dopóki władzy teologów nie zburzy wiedza o naturalnych źródłach moralności, a władzy ideologów wiedza o wyższej nad ich interesowne fantazmaty zrodzonej z chaosu mądrości natury, dopóty trwać będziemy w śmiercionośnych objęciach podwójnego fałszu. Darwin i jego kontynuacja wskazali drogę wyzwolenia z klinczu. Nie ma wciąż jednak wielu śmiałków gotowych wybrać się w podróż znikąd donikąd, jak polski mikrobiolog i genetyk Władysław Goldfinger-Kunicki ujął celnie sens naszego losu.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka. 92-letnia Danielle Darieux ma za sobą 80 lat kariery aktorskiej. Nakręciła 97 filmów i współpracowała z największymi reżyserami światowymi: Billy Wilderem, Josephem Mankiewiczem, Anatolem Litwakiem, Maxem Ofulsem, Agnès Varda, Claude'em Sautetem i François Ozonem, który ofiarował jej pamiętną, śmieszną i okrutną rolę starszej pani w 8 kobietach.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir désarmés incertains. Dites ces mots pavés et retenez-vous là.
Danielle Darieux debiutowała w 1931 roku w filmie Le Bal. Miała zaledwie 14 lat, ale dobrze już wiedziała, czego chce: stać się gwiazdą i zobaczyć swe nazwisko na afiszu. Marzenie to realizuje do dziś, bo ciągle gra, a francuska Cinémathèque do 2 marca prezentuje retrospektywę jej dorobku. W początkach swej kariery Danielle Darieux ucieleśniała beztroskę lat 30. Grała byle co, ale nigdy byle jak. Śpiewała, śmiała się, płakała i krzyczała z ekranu. Była młoda i pełna werwy. Francuzi zakochali się w jej lekkości i uroku. Jestem aktorką rozrywkową, ale nie jestem lekkomyślną kobietą, mawiała młoda Darieux, której zdarzyło się jednak w czasie wojny popełnić błąd, jaki o włos nie zaprzepaścił jej kariery i całego życia. Podpisała umowę z niemieckim studiem produkcyjnym Continental, które podlegało Ministerstwu Propagandy Goebbelsa. Widywano ją podobno na przyjęciach w salonach, gdzie królowała swastyka. Wzięła także udział w słynnej wycieczce francuskich aktorów do Berlina, która rzuciła trwały cień na wiele artystycznych biografii, łamiąc kariery m.in. Alberta Préjean, Suzy Deller i Viviane Romance. Ze swej kolaboracji z Niemcami Darieux tłumaczyła się po wojnie, mówiąc, że angaż w Continental podpisała dla ratowania swego męża, ambasadora Republiki Dominikańskiej we Francji, Porfirio Rubirosy, który z podejrzeniem o szpiegostwo więziony był w Niemczech. I do Berlina pojechała, by się z nim spotkać. Niemcy uznali jednak, że zachowuje się bezczelnie, zakazali jej pracy i osadzili w strzeżonej rezydencji w Mrzew. Do pracy w filmie Danielle Darieux powróciła w 1949 roku. W 1953 roku spotkała wielkiego Maxa Ofulsa, który zaproponował jej najwspanialsze role jej życia. Możesz zagrać wszystko, przekonywał ją. Przede wszystkim role tragiczne, ponieważ jesteś zawsze trochę śmieszna. W Madame de Ofulsa Darieux zagrała więc arystokratkę, zaplątaną we własne kłamstwa. W Czerwonym i Czarnym Claude'a Autant Larry, według powieści Stendhala panią de Renal. W Marie Octobre Julien Duvivier, kobietę prowadzącą śledztwo w czasie okupacji. Jak twierdzi Pascal Thomas, który w 2007 roku nakręcił z nią L'Heure Zero, mimo wielu ról dramatycznych w zbiorowej świadomości Francuzów, pozostała młodą dziewczyną, jakby wyjętą z powieści Jacques'a Chardona, pełną fantazji, inteligencji i niezmożonej energii.
Je viens d'avoir un entretien avec notre mari. Nous ne pouvons plus nous revoir.
Qui est-ce?
décidé cela, Héloïne?
Moi, après ce qu'il m'a dit.
Il vous a dit d'où venaient ces boucles et qui me les avait données?
Non.
Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Si je les ai vendues, c'est que je n'y tenais pas.
Que vous ne pouviez pas vivre sans elles?
Maintenant. Mais je les ai vendues avant de vous connaître.
Vous les pensez dire avant de me connaître?
Oui.
Qui vous les avait données?
Ma mère.
Po
wypadzie do Hollywoodu i roli w sprawie Cicerona, Mankiewicza, dwóch filmach Jacques Academy, Parasolkach Cherbourga i Pokoju w mieście, Danielle Darieux z niezmienną lekkością ducha przeszła do innego repertuaru, podejmując się bez kompleksów ról starszych pań w filmach André Téchiné, Benoît Jacquot, François Ozona i Anne Fontaine. W animowanym filmie Marjane Satrapi, Persepolis, usłyszeliśmy ją niedawno dubbingującą postać babci, która daje swej wnuczce lekcję godności i niezależności.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jak nie trudno się domyślić, w procesie recyklingu odzyskuje się nie tylko samochody, ale także samoloty. Ostatnio we Francji otwarto dwa centra, w których na złom idą Boeingi, to w Châteauroux w środkowej Francji, i Airbusy w Tarbes. U stóp Pirenejów. W obu tych ośrodkach swój ostatni lot kończą metalowe, podniebne ptaki, po raz ostatni w swym żywocie, lądując na zdezelowanym nieco pasie, który trudno nazwać startowym. Nie można samolotów tak po prostu zostawiać na pastwę czasu i warunków meteorologicznych, tak jak robią to Amerykanie na pustyni w Nevadzie, mówi Yves Gallon, dyrektor naczelny francuskiej filii Boeinga. Pojęcie rozbierania na części samolotów przyszło wraz z coraz to zwiększającą się świadomością ekologiczną społeczeństwa, dodaje. Potem do ludzi zaczęły docierać aspekty ekonomiczne całej sprawy. Jak twierdzi dyrekcja Airbusa, w ciągu najbliższych 20 lat co najmniej 6 tysięcy samolotów zakończy swój żywot. Łatwo przeliczyć. Rocznie wypada 300. 300 olbrzymich maszyn, z którymi trzeba będzie coś zrobić. Boeing podaje tu liczby nawet wyższe. Według zarządu tej amerykańskiej firmy co najmniej 8 tysięcy samolotów zniknie z podniebnych szlaków w ciągu najbliższych 20 lat. Dyrektor ośrodka recyklingu Boeingów, Martin Fresigny, jako najważniejsze z zadań, jakie trzeba wykonać podczas takiej rozbiórki samolotu, podaje upewnienie się o bezpieczeństwie części zamiennych, maksymalne odzyskanie wszystkich materiałów, a także pożytek czy szkoda danej akcji dla środowiska. Procent odzysku powinien według niego mieścić się w granicach od 75% do 95%. W momencie, w którym do tego składowiska przylatuje przeznaczony na straty samolot, jego właściciel najpierw dokonuje oceny, co z niego można odzyskać. Specjalna firma zajmuje się odsprzedażą funkcjonujących jeszcze części zamiennych. W Europie robi to głównie gwoli bezpieczeństwu jedna i ta sama firma, a mianowicie Europe Aviation. Potem do gry wchodzi firma Bartin Aero Recycling, odzyskująca wszystkie materiały, które mogą być poddane recyklingowi. Jest to naprawdę widowisko bardzo spektakularne. Specjalne żurawie rozrywają i gniotą kadłub. Z Boeinga 747 można odzyskać aż 70 ton aluminium. Co prawda cena tony aluminium waha się. W czerwcu ubiegłego roku kosztowała około 1300 euro, a w październiku już tylko 500, ale jest to zawsze jakiś odzysk. Zdarzają się też wyjątki. Niedawno rozbierano w tych ośrodkach stare myśliwce Mirage F1. Kiedyś zgłosiła się tam osoba, która u siebie w pokoju gościnnym w domku chciała zamontować właśnie schody z Boeinga 747. Trudnym do rozwiązania jest problem samolotów, które o własnych siłach nie mogą dotrzeć do dwóch wspomnianych ośrodków. Było tak w przypadku dwóch starych samolotów DC-10, nieistniejących dzisiaj linii lotniczych Air Lib. Specjaliści musieli rozkładać je na czynniki pierwsze na lotnisku w Orly pod Paryżem. Wiele części Airbusa znajduje zastosowanie przy testach próbnych przeprowadzanych w fabryce w Tuluzie. W położonym w pobliżu Tarbes ośrodku rozebrano już 35-letnie Airbusy A300, czy też wysłużone modele A320. Znalazł się tam i samolot DC-9. Zbieranie części zamiennych z przeznaczonego na złom samolotu zapobiega pojawianiu się tych części na czarnym rynku, co może być szalenie niebezpieczne dla pasażerów. Nadal nie wiadomo jednak, w jakim kierunku będą ewoluowały przepisy obowiązujące w lotnictwie. Wiadomo, że obecnie inżynierowie, opracowując nowe koncepcje, biorą też pod uwagę czynniki ekologiczne. Nowy Airbus A350 XWB i Dreamliner Boeinga powstają z materiałów kompozytowych, które nie tylko znajdą zastosowanie gdzieś tam pod niebem, ale będą i łatwe przy późniejszym recyklingu.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Studio wraz ze mną panowie Rafał Ziemkiewicz i Piotr Górszczyn. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od tego, co wydarzyło się za oceanem, ale co ma znaczenie i dla Polski, i dla Europy, i pewnie dla całego świata. Myślę tutaj o zaprzysiężeniu Baracka Obamy, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i o wielkiej zmianie, oczekiwanej zmianie w polityce Stanów Zjednoczonych. Pytanie tylko, jaka to będzie zmiana? Czy po tych pierwszych decyzjach coś możemy powiedzieć, jak będzie się układała choćby polityka względem Unii Europejskiej, Polski? Co się zmieni? Rafał Ziemkiewicz.
Ha, no to cóż, słowami niezapomnianego generała Wieniawy należy powiedzieć, że się żarty skończyły, a zaczęły się schody. Ponieważ do tej inauguracji no, można było obiecywać dość ogólnikową zmianę, pod którą bardzo różne środowiska rozumiały każde to, co chciało i wszystkie były zadowolone. A teraz już prezydent Stanów Zjednoczonych będzie musiał robić coś konkretnego. Moim zdaniem po pierwszych nominacjach, bo właściwie to jest jakaś wskazówka, to po nominacjach można stwierdzić, że to będzie jednak w dużym stopniu kontynuacja, bo pasmo możliwych zmian jest nieduże. Bardzo silna presja i kryzysu gospodarczego, i sytuacji międzynarodowej nie pozwoli nowemu prezydentowi jakiś tam szaleństw robić. Przypuszczam, że będzie trochę jak w Polsce, to znaczy prezydent będzie lepiej lub gorzej robił swoje, jeszcze tego nie wiemy, czy lepiej, czy gorzej. Natomiast no, duża para pójdzie w różne działania PR-owskie, które będą miały podtrzymać jeszcze jak najdłużej tę parę w ludziach, w wiarę, że się zmienia, że się coś strasznie zmienia.
A dla Polaków co na razie może być najważniejsze, bo ja tak się zastanawiałem nad tą zapowiedzią, poleceniem zamknięcia tych zagranicznych więzień amerykańskich. A pamiętajmy, że tropiono więzienia właśnie takie półoficjalne, całkiem nieoficjalne CIA, także w Polsce. Piotr Górszczyn.
Tropili to politycy unijni, nawet nie amerykańscy. Amerykańscy to dziennikarze, więc
nadal
to nie
tropią.
Będzie. Tak, więc to nie będzie akurat, jeśli chodzi o te nieszczęsne szczyt, no i okolice, nie będzie miało to większego znaczenia. Natomiast co może mieć dla Polski? No Hillary Clinton, bo ona będzie się zajmowała sprawami zagranicznymi, może się okazać dla nas zbyt prorosyjska, na przykład z naszego punktu widzenia. Dla nas może to być niemiłe. Ja mam wrażenie, że na pewno nie będzie rewolucji, co widać po pierwszych decyzjach nowego prezydenta, ale mogą być zaniedbania. Te zaniedbania, które się zdarzały każdemu prezydentowi po pierwszym roku pracy, kiedy on tak naprawdę uczył się tego wszystkiego, kiedy właściwie dochodził do siebie po kampanii prezydenckiej, bo te kampanie w Stanach Zjednoczonych są bardzo wyczerpujące i długotrwałe. A przykład więzień jest bardzo charakterystyczny, bo on najpierw zapowiedział, że od razu zlikwiduje, potem się okazało, że nie wiadomo w ogóle, czy można likwidować więzienie w Guantanamo, a potem, że można, ale dopiero po roku. Zawiesił na 4 miesiące te procesy tych więźniów, co myślę, że dla tych więźniów nie było dobrą wiadomością. A chciałbym przypomnieć, podobne placówki penitencjarne, jeśli tak mogę je nazwać, armia amerykańska utrzymuje w Afganistanie i o nich akurat się nie mówi, a istnieją.
Piotr Górszczyn, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat, no to też taka sprawa, o której mówiliśmy. Ona trwała i trwała i trwała, czyli ten konflikt gazowy od początku nowego roku. Aż do tego tygodnia tym razem został zakończony, ale czego tak naprawdę dowiedzieliśmy się o Unii Europejskiej, o Solidarności Europejskiej? No właśnie po tym konflikcie czytałem taki tekst generała Stanisława Kozieja, który napisał, że Unia Europejska przegrała tą batalię i brakowało słów otuchy ze strony państw, które miały gaz w stosunku do tych, które gazu nie miały. I państwa niektóre, te, które szczęśliwie dla nich tak się zbiegło i ułożyło, że gaz miały, no siedziały cicho, nic nie robiły, żadnych decyzji politycznych nie podejmowano. Piotr Gursztyn.
Ja mam wrażenie, że zbyt dużo w stosunku do Unii oczekujemy, że to będzie już taki trwały byt ukształtowany, a tak naprawdę jest to byt, który się tworzy, nie wiadomo jaki on kształt kiedyś w przyszłości przyjmie. Rzeczywiście, no w takim bezpośrednim, krótkookresowym rachunku Unia przegrała, czy skompromitowała się może bardziej. Tak można powiedzieć, Ukraina poniosła ogromne straty, ale z drugiej strony, no ja patrzę jako optymista na bilans tego wszystkiego. Są takie zjawiska, że takie państwa, które do tej pory twierdziły, że gaz nie jest narzędziem politycznym, że właściwie nie ma problemu z Rosją, już nie mają tych argumentów. Prorosyjska, najbardziej w Unii, prorosyjska Bułgaria zaczyna się zastanawiać nad szukaniem źródeł zaopatrzenia. Oczywiście będzie trwała dyskusja, co to znaczy dywersyfikacja dostaw gazu do Europy, czy to znaczy też na przykład rurociąg północny, ale ja myślę, że więcej argumentów mają takie państwa jak Polska, Szwecja, czy kraje bałtyckie, niż takie kraje jak Niemcy czy Włochy.
Rafał Ziemkiewicz.
Ja myślę, że wszelkie mrzonki o stworzeniu narodu europejskiego, o europejskim ministrze spraw zagranicznych, to trzeba wrzucić do kosza razem z traktatem lizbońskim, bo nie ma jakby podstaw do snucia marzeń o Stanach Zjednoczonych Europy, bo tak sobie mniej więcej wyobrażam, że jeszcze miały to być socjalistyczne Stany Zjednoczone w przeciwieństwie do tych amerykańskich. No myślę, że to powinna być lekcja realizmu nie tylko dla Zachodu, także dla nas, że rzeczywiście, tak jak kolega powiedział, no nie spodziewajmy się Bóg wie czego po tej Unii, że ona będzie jakimś regulatorem wszystkiego. To jest tylko miejsce, gdzie przychodzą i się targują. Niemcy, Włosi, Francuzi, a Ruscy mącą na tym, jak mogą, Amerykanie trochę też z drugiej strony.
Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gursztyn. Ostatni temat na dziś, coś z krajowego podwórka. Już nie pan Ćwiąkalski, ale Andrzej Czuma jest nowym ministrem sprawiedliwości. No i właściwie nie byłoby w takiej zmianie nic nadzwyczajnego, gdyby nie okoliczności. To jest skomplikowana sprawa porwania młodego chłopaka, torturowania i zabicia go, następnie proces ludzi, którzy tej zbrodni dokonali, i trzeci już z nich z kolei popełnił samobójstwo w więzieniu, dobrze pilnowany. A wciąż rodzina twierdzi, że nie znamy mocodawców, wciąż nie wiadomo, gdzie się podziały pieniądze, duże pieniądze z okupu. Jak panowie oceniają tę zmianę i całą tę sprawę z tym związaną, Rafał Ziemkiewicz?
Znaczy, sprawa Krzysztofa Olewnika jest dla mnie oczywista, że nie znamy tych, którzy rzeczywiście zlecili tę zbrodnię, którzy czerpali z niej zyski i te zyski przejęli i są bezpieczni, są nadal wpływowi. I to, że trzech kolejnych bezpośrednich sprawców, którym mogło coś powiedzieć o tym, kto ich na tę mocną robotę posłać, już nie powie, no to jest oczywisty dowód. Podobnie jak oczywistym dowodem są próby zastraszenia państwa Olewników, włamania, prawda, takie malownicze rozkładanie ubranek dziecięcych przez włamywacza. No to normalny włamywacz kradnie pieniądze, a nie robi takie cyrki. Natomiast czy ta dymisja była czymś dziwnym? No to jest rutyna, że jeżeli dojdzie do jakiegoś skandalu, to odpowiedzialny minister musi dać głowę.
To było wyjście z pewnością honorowe, ale co sądzi pan o nowym ministrze, pan Andrzej Czuma?
Mam nadzieję, że to jest oznaka pewnej, nie tylko tego, że po prostu szukano kogoś wizerunkowo, komu można zaufać. No bo Andrzej Czuma niewątpliwie jest człowiekiem, który mimo, że w tej komisji nieszczęsnej do spraw przyłapania PiSu może tam nie pokazał się z najlepszej strony, ale mimo wszystko jest to człowiek, któremu się chce wierzyć, mający autorytet, mający wspaniały życiorys i zachowujący się w sposób drastycznie odmienny niż to jest normą Platformy, tą wyznaczaną przez panów Niesiołowskiego z Palikotem. Ale mam nadzieję, że nie tylko wizerunkowe kwestie zadecydowały, bo to jest zasadnicza zmiana. Człowiek spoza środowiska. On nie jest z lobby prawniczego. Do tego stopnia, że są nawet konstytucyjne wątpliwości, czy może być prokuratorem generalnym, bo tam jest wymóg, że powinien pracować w zawodach prawniczych, a nie pracował. On nie jest z tego lobby. On jest człowiekiem, który ma inne zupełnie spojrzenie niż pan Ćwiąkalski, który był kość z kości, krew z krwi, człowiek korporacji prawniczej i jej reprezentant. To jest zmiana filozofii politycznej Donalda Tuska, być może wymuszona tylko kwestiami wizerunkowymi, bo Tusk dotąd przyjął zasadę rządzenia poprzez balansowanie
między różnymi lobby zadowalanie ich wszystkich. Prawo prawnikom, szpitale lekarzom, szkoły edukatorom i nauczycielom, prawda, i tak dalej. I to się sprawdzało w takich warunkach, jak było fajnie, nie było nic wielkiego. Teraz trzeba troszkę porządzić, wziąć troszkę pewne rzeczy, ściągnąć cugle i być może Donald Tusk stwierdził, że taka filozofia się nie sprawdza, że trzeba zacząć rządzić, a nie pozwalać, że każde lobby sobie urządzało własne podwórko, a ja tutaj sobie tylko będę czekał na wybory prezydenckie i zbierał śmietankę z sondaży.
Piotr Guszczyn, jak pan to ocenia?
Cieszę się z odejścia ministra Ciąkalskiego, bo uważam go za ministra o negatywnym dorobku. On nie pozostawił po sobie nic pozytywnego.
No, reformy...
No tak, no, nie chciałem być aż tak złośliwy. Jeśli jakieś reformy, no to rozpoczęte i to też kontrowersyjne, bo one są różnie oceniane. Natomiast co do Andrzeja Czumy, no to ja z takim bardzo ostrożnym optymizmem podchodzę do tej kandydatury, bo z jednej strony no boję się jego braku przygotowania, z drugiej strony rzeczywiście z dużą nadzieją patrzę na to, że to jest człowiek jednak spoza pewnej tej sztampy, jak to powiedział Rafał Ziemkiewicz, spoza prawniczego lobby.
Że no, świeże spojrzenie wydaje się
świeże spojrzenie, ciekawa perspektywa pobytu w Stanach Zjednoczonych kilkunastoletniego. On próbował na przykład rozszerzyć, to jest drobna rzecz, no, ale dość charakterystyczna, prawo posiadania obywateli do broni. I ja właśnie mam nadzieję, że on przełamie sztampę, że wpuści tam więcej świeżego powietrza. On oczywiście powinien dobrać odpowiednich współpracowników, także takich prawników, nawet i z tej korporacji, żeby on nie popełniał błędów jakichś formalnych,
no, ale po to się
za które byłby atakowany.
Bo na pewno będzie próbował się go wsadzić na minę, to jestem pewien, że powinien bardzo nie ufać swoim doradcom, tym, których zastał w ministerstwie.
Tak, a jest jeszcze jeden problem, że on może zostać omotany przez ministerialnych urzędników, przez całą tę strukturę.
No, ale
też
jest
walczyć.
Też szansa, też może zupełnie fantasy, ale być może stanie się dla Donalda Tuska tym, kim Lech Kaczyński się stał dla Jerzego Buzka kiedyś.
Bez tego finału.
Jeżeli mu się uda, to nie wiadomo. No w końcu przy tym dramatycznym braku polityków, przywódców, to ja bym jeszcze... No zobaczmy, co z Andrzeja Czumy będzie. No.
Rafał Ziemkiewicz i Piotr Guszczyn. Ten ostatni temat okazał się chyba najciekawszy dla nas, no bo to krajowe podwórko. Paweł Lekki, również państwu dziękuję serdecznie. To był bilans najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni.
RFI. Radio France Internationale.